Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Zmarł kardynał Cottier, teolog domu papieskiego. Iraccy chrześcijanie pielgrzymowali do Ur-Chaldejskiego w intencji pokoju. Włoscy burmistrzowie domagają się prawa do sprzeciwu sumienia, gdy chodzi o celebrowanie homoślubów. Witam 1 kwietnia i zapraszam na aktualności. Gorliwym sługą Ewangelii nazwał Ojciec Święty zmarłego wczoraj w 94 roku życia kardynała Georgesa Cottier w telegramie kondolencyjnym do jego siostry. Zgon miał miejsce w rzymskiej klinice Gemelli. Z głęboką wdzięcznością wspominam, pisze Franciszek, jego silną wiarę, ojcowską serdeczność oraz intensywną działalność kulturalną i kościelną, zwłaszcza na służbie świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI jako teolog domu papieskiego. Mimo przeciągającego się w Iraku kryzysu politycznego i kolejnych aktów przemocy, święta wielkanocne minęły w tym kraju spokojnie i bez większych incydentów wymierzonych w chrześcijan. Tak było zarówno w stołecznym Bagdadzie, jak i w Kurdystanie, gdzie schronili się chrześcijańscy uchodźcy z Mosulu. Dało im to nadzieję na lepszą i bardziej pokojową przyszłość. Wskazuje na to chaldejski biskup pomocniczy Bagdadu Szlemon Warduni. Dziś przewodniczył on pielgrzymce do Ur-Chaldejskiego, biblijnego miasta Abrahama. Wzięli w niej udział także muzułmanie. Pielgrzymowaniu w intencji pokoju towarzyszyło rozważanie listu papieża Franciszka ogłaszającego jubileusz miłosierdzia. Pakistańskim władzom udało się pokojowo zakończyć manifestacje islamskich fundamentalistów, którzy domagali się natychmiastowego wykonania wyroku na Asi Bibi. Od niedzieli wielkanocnej do wczoraj manifestowali oni przed siedzibą rządu. Nie oznacza to jednak rozwiązania kwestii islamskiego fundamentalizmu w tym kraju, ani tym bardziej bezpieczeństwa i sprawiedliwego procesu dla tej katoliczki od 2009 roku przetrzymywanej w więzieniu za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi. Aby Pakistan mógł rzeczywiście odżegnać się od islamskiego ekstremizmu, trzeba głębokiej przemiany kulturowej, mówi ksiądz Bernardo Cervellera.
Myślę, że najważniejsze jest to, by walkę z fundamentalizmem prowadzić nie tyle na płaszczyźnie militarnej, co kulturowej. Trzeba sobie zdać sprawę, że w Pakistanie talibowie otworzyli ponad 20 tysięcy szkół koranicznych. Jeśli do każdej z nich uczęszcza choćby 1000 uczniów, oznacza to setki tysięcy potencjalnych fundamentalistów. Trzeba te szkoły objąć kontrolą, przyjrzeć się serwowanemu przez nie nauczaniu, skontrolować podręczniki, a także wziąć pod lupę nauczanie głoszone w meczetach. Wiele z tych kazań jest transmitowanych na świat i podżega do fundamentalizmu. Trzeba jednocześnie odpowiedzialnej refleksji ze strony przedstawicieli tzw. umiarkowanego islamu, który głosi, że z fundamentalizmem nie ma nic wspólnego. Muszą oni odpowiedzialnie zadać sobie pytanie, dlaczego z nauczania Koranu wypływają takie struktury zła.
Włoscy burmistrzowie domagają się prawa do sprzeciwu sumienia. Chodzi o to, by bez obawy o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, jak ma to miejsce w wielu krajach świata, mogli oni odmówić przewodniczenia i udziału w ceremonii zaślubin osób tej samej płci.
Pod specjalną petycją w tej sprawie podpisało się już ponad 100 włoskich burmistrzów. Projekt promowany przez Stowarzyszenie Pro Vita zaprezentowano w Izbie Deputowanych. Poparli go też między innymi organizatorzy Family Day. Pomysłodawcy chcą go rozciągnąć także na inne kategorie zawodowe, tak by nikt nie był przymuszany do udziału w takich ceremoniach, chociażby przez pieczenie ślubnych tortów. Biorąc pod uwagę trwającą debatę parlamentarną, przypuszcza się, że pierwsze legalne śluby gejowskie będą celebrowane jeszcze w czerwcu. Stąd oddolna akcja włoskich urzędników, którzy domagają się poszanowania swoich przekonań moralnych i prawa do wyrażania sprzeciwu sumienia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Papieskie intencje modlitewne na kwiecień, a w nich apel Franciszka o odważne świadectwo chrześcijan nawet pośród konfliktów polityczno-religijnych. To na początek. W drugiej części programu ksiądz Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przybliży trudną sytuację wyznawców Chrystusa w Laosie, Indiach i Etiopii. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Han. Zapraszam na magazyn.
Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, aby rolnicy indywidualnie otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę. Ojciec Święty poruszył tę sprawę, spotykając się z przedstawicielami włoskiej Konfederacji Rolników Indywidualnych.
L'opera di quanti coltivano la terra, dedicando generosamente tempo e energie.
Praca tych, którzy uprawiają ziemię, poświęcając temu szczodrze czas i siły, stanowi prawdziwe powołanie. Zasługuje ona, by być uznana i odpowiednio dowartościowana, również w konkretnych decyzjach politycznych i gospodarczych. Chodzi o to, by wyeliminować przeszkody, które krzywdząco obciążają tę tak cenną działalność i często sprawiają, że wydaje się ona mało atrakcyjna dla nowych pokoleń. Równocześnie trzeba zwrócić należną uwagę na zbyt rozpowszechnione odbieranie ziemi rolnictwu, by przeznaczyć ją na inną działalność, wydającą się może bardziej zyskowną. Tu również dominuje bożek pieniądz. Tak jest w przypadku ludzi pozbawionych uczuć, którzy sprzedają rodzinę, matkę. A tu jest pokusa sprzedania matki ziemi.
Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W kwietniu mamy się modlić, aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych. Franciszek mówił o tym podczas swej ubiegłorocznej podróży na Czarny Ląd w sanktuarium wzniesionym na miejscu śmierci XIX-wiecznych męczenników Ugandy.
Oggi ricordiamo con gratitudine il sacrificio dei martiri ugandesi.
Wspominamy z wdzięcznością ofiarę męczenników ugandyjskich, których świadectwo umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła istotnie dotarło aż po krańce ziemi. Wspominamy także męczenników anglikańskich, których śmierć za Chrystusa świadczy o ekumenizmie krwi. Wszyscy ci świadkowie dobrowolnie dali świadectwo swojej wiary w Jezusa Chrystusa, nawet za cenę życia, a wielu w bardzo młodym wieku. Również i my otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, byśmy dawali świadectwo Jezusie i starali się o to, żeby był On znany i miłowany w każdym zakątku świata. Jeśli podobnie jak męczennicy codziennie będziemy ożywiali dar ducha, który mieszka w naszych sercach, to wówczas z pewnością staniemy się owymi uczniami, misjonarzami, jak nas do tego powołuje Chrystus. Oczywiście dla naszych rodzin i przyjaciół, a także dla tych, których nie znamy, a zwłaszcza dla tych, którzy mogą być niezbyt życzliwi, a nawet wrogo do nas nastawieni.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w kwietniu. Ogólną, aby rolnicy indywidualnie otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę, oraz ewangelizacyjną, aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.
Laos oficjalnie jest jednopartyjnym reżimem socjalistycznym. Toleruje się tam tylko trzy chrześcijańskie wyznania – katolicyzm, laotański kościół ewangelicki i kościół adwentystów Dnia Siódmego. Inne wyznania chrześcijańskie działają nielegalnie. Populacja Laosu liczy 6,5 miliona mieszkańców. Jej większość stanowią buddyści. Chrześcijanie, zarówno katolicy, jak i protestanci, to tylko niecałe 2% społeczeństwa. Praktycznie tylko buddyzm Theravada jest religią, której nie spotykają żadne przykrości, ponieważ to on jest faworyzowany przez państwo. Nękanie i prześladowania spotykają zarówno kościoły zarejestrowane, jak i niezarejestrowane. Według nieoficjalnych doniesień rząd zachęca buddyjskich mnichów i wioskowych szamanów do inwigilacji chrześcijan oraz do informowania o ich działalności. Chrześcijańska wiara rozkwita przede wszystkim w ubogich społecznościach plemiennych, a to jeszcze bardziej podsyca niechęć rządu. Panuje opinia, że chrześcijanie przyczyniają się do tworzenia podziałów społecznych i chaosu. Władze prowincji ciągle aresztują i stosują przemoc wobec tych chrześcijan, którzy odmawiają przyłączenia się do kościołów uznawanych przez państwo. Natomiast chrześcijanie mieszkający na obszarach rolniczych są zmuszani do wyrzeczenia się swojej wiary. W 2002 roku został uchwalony dekret, który oficjalnie rozszerzył wolność religijną. Dzięki niemu można było prowadzić działalność ewangelizacyjną oraz rozpowszechniać literaturę religijną. W ostatnich latach chrześcijanie w większych miastach doświadczyli poważniejszych reform. Rząd zezwolił protestantom oraz katolikom na ponowne otwarcie, budowę oraz rozbudowę miejsc spotkań religijnych. W 2008 roku zezwolono po raz pierwszy od 1975 roku na wyświęcanie księży. A w 2010 roku za zgodą Watykanu wyświęcono nawet katolickiego biskupa. Módlmy się, aby wolność religijna dla mieszkańców Laosu stawała się coraz większa, by chrześcijanie i inne mniejszości mogli swobodnie wyznawać swoją wiarę i dzielić się nią z innymi. Indie od wielu lat aspirują do demokracji i tolerancji religijnej. Są drugim pod względem zaludnienia krajem na świecie, liczącym 1,2 miliarda mieszkańców. 80% populacji to hinduiści. Muzułmanów jest 14%, co sprawia, że Indie mogą być drugim co do wielkości krajem z największą populacją muzułmańską. Chrześcijanie stanowią ponad 2% społeczeństwa, co stanowi tylko 30 milionów mieszkańców. Są oni dobrze widoczni i szanowani. Prowadzą wiele spośród najlepszych w kraju szkół, szpitali i domów opieki społecznej. Według konstytucji Indie są świecką republiką demokratyczną, gwarantującą wolność religijną. Pomimo tych prawnych zapewnień, w kraju często można się spotkać z religijną dyskryminacją, a czasami nawet z brutalnymi atakami na tle religijnym. Przełomowym wydarzeniem w tym względzie były ataki na chrześcijan w stanie Orissa w 2008 roku, w których zginęło około 200 chrześcijan, ich domy zostały spalone, a kilka tysięcy musiało uciekać. Religijna dyskryminacja to skutek hinduistycznej odnowy, która czasami przeradza się w radykalny nacjonalizm, wrogi wobec mniejszości religijnych, przede wszystkim wobec islamu i chrześcijaństwa. Chrześcijanie oraz inne mniejszości muszą się mierzyć z trzema grupami problemów. Dyskryminacją skierowaną szczególnie przeciw chrześcijanom z niższych kast, niejasnymi przepisami dotyczącymi konwersji oraz przemocą na tle etnicznym. Stopień interpretacji oraz egzekwowania prawa zależy od poszczególnych stanów, gdyż Indie są krajem federacyjnym, dlatego poszczególne stany mają dużą niezależność. Zapisy o wolności religijnej w prawie federacyjnym w kodeksach prawnych niektórych stanów nie mają żadnego odpowiednika. W niektórych stanach na przykład są przepisy zakazujące zmiany wyznania. Na skutek takich zapisów księża są skazywani za nawracanie ludzi siłą, nawet jeśli nawróceni zeznają, że uczynili tak z własnej woli. W stanach, które mają takie przepisy, zdarza się więcej przypadków zastraszania i przemocy skierowanej przeciw mniejszościom wyznaniowym. Niejasne przepisy prawne sprzyjają ekstremistom religijnym, którym w ten sposób łatwiej jest atakować tych, których oskarżają o nawracanie ludzi siłą lub oszustwem. Policja często ignoruje ataki i zamiast sprawców aresztuje duchownych podejrzanych o nawracanie. Hinduizm jest religią zróżnicowaną. Można powiedzieć, że obejmuje wiele religii, a jego formy mogą być bardzo odmienne, a nawet przeciwstawne. Niektóre grupy hinduistyczne mają na celu zapewnienie dominacji hinduizmu w społeczeństwie indyjskim, w polityce i w kulturze. Chrześcijan i muzułmanów traktuje się jak obcy element na hinduskiej ziemi. Choć system kastowy został przez indyjskie prawo zniesiony, to jednak trudno takie tradycje wykorzenić z ludzkiej mentalności. Wielu indyjskich chrześcijan należy do najniższych kast. Módlmy się, aby wolność religijna w Indiach nie była tylko teorią, lecz aby rzeczywiście we wszystkich stanach wszyscy wyznawcy mieli zapewnione równe prawa. W Etiopii chrześcijanie i muzułmanie żyją obok siebie już od XIII wieków. Etiopski kościół prawosławny pochodzi z IV wieku i jest jednym z najstarszych chrześcijańskich kościołów narodowych na świecie. W przeszłości podlegał patriarchatowi Egiptu, a obecnie jest kościołem niezależnym i najliczniejszym w Etiopii. W ciągu ostatnich 25 lat rozwinęły się bardzo szybko kościoły ewangelicki oraz zielonoświątkowy. W Etiopii znajduje się także niewielka liczba katolików. W sumie wszyscy chrześcijanie stanowią 2/3 populacji tego kraju, liczącej 90 milionów. 1/3 społeczeństwa stanowią muzułmanie. Islam dotarł do tego kraju w VIII wieku i dominuje na wschodzie, gdzie rozpoczął swoje istnienie. Większość muzułmanów to sunnici suficcy, którzy akcentują duchowość w odróżnieniu od wahabitów, którzy pragną wprowadzenia surowych praw szariackich. Konstytucja zapewnia prawo do wolności religijnej. Czasami państwo dyskryminuje protestantów ze względu na fakt, że na jego terenie są kimś nowym. Jednak to nie państwo jest największym prześladowcą chrześcijan. Większe niebezpieczeństwo pochodzi z wrogości społecznej o podłożu religijnym. Chrześcijanie prawosławni są z reguły niechętni nowym grupom chrześcijańskim, ponieważ one odbierają im członków. Wykorzystują swoje wpływy w społeczeństwie i w państwie, by działać na niekorzyść nowych chrześcijan. Rząd nadzoruje grupy religijne i używa praw oraz ograniczeń, by uspokajać bardziej wpływowe z nich, co najczęściej odnosi się do protestantów. Największym zagrożeniem dla etiopskich chrześcijan są coraz częstsze naciski ze strony radykalnych islamistów, szczególnie w rejonach, w których większość stanowią muzułmanie. Choć brutalne incydenty należą raczej do wyjątku niż reguły, to jednak można się spodziewać, że przemoc będzie się zwiększać, gdyż muzułmańscy ekstremiści mają coraz większą władzę nad muzułmańskimi społecznościami w Etiopii. Tymczasem rząd przygotowuje programy obywatelskie, które mają zwalczać przemoc ze strony sekt. Aktualnie kościoły w Etiopii rozwijają się, a większość chrześcijan może swobodnie i w pokoju praktykować swoją wiarę. Czas pokaże, czy to stare miejsce spotkania się cywilizacji zostanie zachowane od islamskiego radykalizmu i sekciarskich konfliktów. Módlmy się, aby tak właśnie było.
Przypomnę, że autorem felietonów o sytuacji chrześcijan był ksiądz Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.